Firmy są dla ludzi. 25 stycznia 2011 000. Sieci społecznościowe niosą dla biznesu szanse i zagrożenia. Trudno jednak jest je lekceważyć i wybrać politykę wspaniałej izolacji. Pozostaje więc jedynie pytanie, jak korzystać? Pomocą w rozpoznaniu potencjału serwisów społecznościowych służą coraz częściej odpowiednie badania konsumenckie, takie jak to przeprowadzone w dniach 21-28 października 2010 roku przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych na zlecenie Interactive Intelligence. Wynika z nich, że użytkownicy portali społecznościowych odwiedzają je bardzo często, aż co czwarty robi to kilka razy dziennie. Informacji konsumenckich dotyczących np. produktu, który zamierzają kupić, poszukuje jednak zaledwie co piąty użytkownik. Do celów konsumenckich najczęściej wykorzystywany jest Facebook i Nasza Klasa, a najczęściej podejmowane aktywności to zamieszczanie własnych opinii i dodawanie profilu marki do listy znajomych. Większość internautów nadal uważa, że najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o organizacji i jej produktach są firmowe strony www i sklepy internetowe. Wygląda na to, że portale społecznościowe nie cieszą się zaufaniem konsumentów, którzy są zdania, że trudno znaleźć na nich wiarygodne informacje dotyczące produktów komercyjnych. Bardzo niewiele respondentów deklaruje, że kiedykolwiek zdarzyło im się kupić coś lub zrezygnować z zakupów pod wpływem informacji znalezionych na portalach społecznościowych. Nadal większy wpływ na zachowania konsumenckie mają fora i sklepy internetowe. S. 165061. Po co tam być? W internecie pojawiają się często opinie, że sieci ze swej natury nie są właściwym miejscem do prowadzenia jakiejkolwiek działalności komercyjnej. Wydaje się, że taki pogląd jest grubo przesadzony. Facebook jest naturalnym środowiskiem dla wszelkiego typu stowarzyszeń, instytucji organizujących jednorazowe lub cykliczne wydarzenia z udziałem publiczności, jak też dla jednorazowych i długofalowych akcji społecznych. Jest również doskonałą platformą dla firm, których produkty są entuzjastycznie odbierane przez użytkowników i stają się elementem ich wizerunku, manifestując przynależność do danej grupy społecznej i wyrażając tożsamość użytkownika. Nie chodzi jedynie o kultowe gadżety czy markowe ubrania, równie dobrze status i osobowość użytkownika mogą odzwierciedlać wydawnictwa, restauracje, filmy, gry planszowe, urządzenia ogrodowe, sprzęt sportowy czy wydarzenia kulturalne. Gdzie produkt wiąże się z tożsamością użytkownika, tam Facebook może stać się użytecznym narzędziem w ręku jego producenta. Użytkownicy swoim zachowaniem dowiedli, że lubią wiele stron całkowicie komercyjnych i skłonni są życzliwie przyjrzeć się promocji ulubionego sklepu. Ludzie naprawdę mają swoje ulubione marki i to nie tylko jeansów, ale też ciastek, aparatów fotograficznych, stacji benzynowych, majonezu, nawet długopisów i nie darzą nienawiścią wszystkich produktów, za które muszą zapłacić. Zakupy są jedną z ulubionych rozrywek zachodniego społeczeństwa i to rozrywek uprawianych często grupowo. Właśnie z tego względu na popularności zyskują serwisy zakupów grupowych. Nie chodzi jedynie o możliwość upolowania okazji i rozegrania zakupów jak gry, lecz o aspekt społeczny, zrobienie tego wspólnie z innymi. Żyjemy w kulturze przedmiotu. Ludzie kochają swoje przedmioty, identyfikują się z nimi i chcą mieć ich więcej. Chcą wiedzieć, gdzie najtaniej kupić ulubione buty i jak zapisać się na wyczekiwaną grę planszową w przedsprzedaży, by dostać ją w dniu premiery. Co więcej, chcą podzielić się swoją wiedzą i napisać recenzję ukochanego produktu, bo mają ukochane produkty, a firmom pozostaje to tylko wykorzystać. Nawet tym, którzy odżegnują się od konsumpcjonizmu, zdarza się darzyć gorącym uczuciem kolekcje książek, płyt czy komiksów. One również kiedyś przez kogoś zostały wyprodukowane. Wydaje się zatem, że sieci społecznościowe są miejscem dla firm komercyjnych. Ale pozostaje pytanie, jak w nich uczestniczyć i po co w nich uczestniczyć? Jedna z żelaznych zasad obecności w sieciach społecznościowych, takich jak Facebook czy Twitter, brzmi: daj fanom coś wartościowego, czego nie znajdą gdzie indziej. A zatem nie serwuj użytkownikom informacji prasowych ze strony internetowej ani nie zalewaj ich potokiem bezsensownych pytań mających sprowokować lawinę komentarzy. Doskonałą ilustracją sensownej obecności na Twitterze jest małpacremy brulecart, za którym kryje się Curtis Kimball, obwoźny sprzedawca francuskiego smakołyku obsługujący mieszkańców San Francisco. Twitter jest jedynym kanałem informacyjnym umożliwiającym sprawdzenie, gdzie danego dnia Kimball się wybiera i jakie wersje deseru będzie serwował. Jego konto śledzone jest przez 12 tysięcy mieszkańców San Francisco, którzy wiedzą, że inaczej będą musieli obejść się smakiem. O czym jednak pisać, jeśli sprzedaje się produkt bardziej wyrafinowany niż jajeczny deser? Agencje reklamowe eksperymentujące z przekazem w sieciach społecznościowych doszły do wniosku, że duże marki powinny w mniejszym stopniu mówić o produktach, a w większym o stylu życia. Mniejsze natomiast powinny skupić się na konkretnych produktach i usługach. Z tego powodu firmy mówią na Facebooku o grupach muzycznych, które wspierają projektach ekologicznych, społecznych czy edukacyjnych. To bezpieczna strategia, bo dość trudno jest skrytykować akcję karmienia głodnych dzieci, odzyskiwania surowców wtórnych czy promowania młodych talentów. Użytkownicy mogą jednak stracić z pola widzenia produkt, na którym firma zarabia. Druga strategia może co prawda skupić uwagę odbiorców na konkretnym produkcie, ale może też wywołać falę krytyki. W gruncie rzeczy jednak obecność firmy w serwisach społecznościowych oznacza zgodę na zmierzenie się z krytyką. Tym bardziej, że nigdy nie wiadomo, kiedy i z której strony nadejdzie kryzys. Nikon Polska jest tego doskonałym przykładem. S.165062 przypadek Nikona. Od początku maja 2010 roku Nikon Polska pracował na renomę czarnego charakteru polskiego Facebooka. Kłopoty firmy zaczęły się jesienią 2009 roku. Rzesza polskich entuzjastów Nikona od dawna jest zdania, że firma produkuje świetne aparaty i akcesoria, ale jakość jej serwisu pozostawia wiele do życzenia. Jesienią 2009 roku sfrustrowani użytkownicy założyli stronę polisknikonserwicy.com, na której dzielili się opowieściami o niemiłych doświadczeniach z serwisem firmy Nikon, po czym skierowali do firmy Nikon Polska list otwarty, w którym zwrócili uwagę na problemy powstające po stronie serwisu. Firma oficjalnie odpowiedziała na list, obiecując podjęcie próby rozwiązania problemów. W kwietniu 2010 roku administratorzy strony polisknikonserwicy.com nieoczekiwanie otrzymali oficjalne pismo od Nikon Polska, w którym firma domaga się zaprzestania używania nazwy Nikon w domenie serwisu. Administratorzy zmienili adres na zoltyserwisfotograficzny.info. Takie samo pismo otrzymała strona fanowska forum.nikon.org.pl, obecnie nikoniarze.pl, która przez wiele lat żyła w szczęśliwej symbiozie z Nikon Polska. Korzystając z doradztwa firmy, jej wsparcia finansowego i możliwości darmowego wykorzystywania sprzętu, Nikon na swoim profilu na Facebooku opublikował swoje oficjalne stanowisko w sprawie domen. Z. Nikon w nazwie, ale nic już nie mogło uspokoić rozsierdzonych fanów. Tym bardziej, że nic nie wskazywało na to, by Nikon zajął się rozwiązaniem problemów w serwisie. Na początku maja firma, nie będąc w stanie zapanować nad toczącą się na jej tablicy dyskusją, zaczęła zdejmować krytyczne posty z tablicy i blokować użytkowników. Facebook nie tworzy niezadowolonego klienta, jedynie pozwala mu się wypowiedzieć, a jednocześnie daje firmie szansę odparcia ataku. Są firmy, które potrafiły sobie poradzić z podobnym kryzysem. Kryzys Della rozpoczął się od niepochlebnej opinii wpływowego blogera. Dell zareagował uruchomieniem szeregu platform umożliwiających kontakt ze swoim serwisem i rozwiązaniem problemów technicznych. I dziś podawany jest za wzór w tym zakresie. Nikon jest firmą globalną, być może otrzymał odgórne polecenie wprowadzenia w życie takiej polityki postępowania z domenami, ale na pewno nie powinien podważać racji fanów. Dyskusja z trollami nigdy nie jest dobrym pomysłem, ale dopóki argumenty nikogo nie obrażają, nie można się wycofywać. Cenzurowanie internetu to kryzys na życzenie, mówi Marta Szczepańska, odpowiedzialna za media społecznościowe w firmie K2. Wygląda jednak na to, że firma wyszła z kryzysu wzmocniona. Dziś Nikon Polska ma na Facebooku 10 razy więcej fanów niż wiosną 2010 roku, a ich wypowiedzi pozwalają się zorientować, że nadal darzą tego producenta sprzętu fotograficznego dużym uznaniem. Facebook litościwie ukrywa starsze wątki i trzeba bardzo długo szukać, by znaleźć ślad tamtych zacietrzewionych dyskusji. To jeszcze jedna zaleta mediów społecznościowych. Choć zmuszają do nieprzerwanej aktywności, czujnego odpowiadania na pytania wszystkich użytkowników i nieustannego tryskania nowymi pomysłami, dają też drugą szansę, i trzecią, i czwartą. S.165063 Kiedy pisać? Na to pytanie odpowiedziała agencja Vitrue, zarządzająca kampaniami w mediach społecznościowych, która przez ostatnie 3 lata prześledziła ponad 1500 dyskusji na profilach różnych marek, łącznie ponad 1,6 miliona postów i prawie 8 milionów komentarzy. Okazało się, że użytkownicy Facebooka są najbardziej aktywni o 11.00, 15.00 i 18.00 w dni powszednie. Godzina 15.00 w środę jest porą, kiedy to użytkownicy są zdecydowanie najbardziej aktywni. Najmniej aktywnym dniem tygodnia jest niedziela. Posty wysłane rano zazwyczaj bardziej skutecznie niż posty popołudniowe skłaniają fanów do komentowania. Z nie do końca zbadanych powodów użytkownicy są najbardziej aktywni w pierwszym kwadransie każdej godziny.